Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Ale zaczniemy od opozycji. Na naszych łączach Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa.
Niedzielę to był polityczny thriller, zaczęło się od trzęsienia ziemi, nieznacznie wygrywał w sondażu Exit Poll Rafał Trzaskowski, a potem wszystko się odwróciło, dzisiaj Sejm. No i właśnie, smutne miny polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy faktycznie chyba wierzyli, że to będzie zwycięstwo, wielka radość polityków PiSu. A co słychać w Konfederacji?
Konfederacja, panie redaktorze, można powiedzieć, że przygląda się temu wszystkiemu bacznie. Trzeba oczywiście uznać wynik wyborczy, to, że Karol Nawrocki jednak wygrał te wybory. Platforma Obywatelska, tak jak pan redaktor powiedział, w bardzo dobrych nastrojach była bodajże przez 2 godziny. Przecież te memy 120-minutowej prezydentury Rafała Trzaskowskiego krążą po sieci. Ten wynik jest nieznacznie lepszy od wyniku Rafała Trzaskowskiego, więc widzimy tą polaryzację pomiędzy Platformą, Prawem i Sprawiedliwością i całą koalicją rządzącą. Natomiast niewątpliwie trzeba powiedzieć, że o zwycięstwie Karola Nawrockiego zdecydowały głosy wyborców Sławomira Mentzena i ta słynna deklaracja toruńska, 8 punktów programowych, o których Sławomir Mentzen rozmawiał zarówno z Rafałem Trzaskowskim, jak i Karolem Nawrockim. No i to ci wyborcy, ponad około 80% wyborców Sławomira Mentzena zagłosowało na Karola Nawrockiego, więc teraz nasza rola jest taka, zarówno polityczna, jak i rola całego środowiska obozu konserwatywno-liberalnego, obozu wolnościowego, aby tych punktów programowych pilnować w wykonaniu pana prezydenta elekta Nawrockiego. I to będzie nasza rola na najbliższe miesiące, na najbliższe lata, na całą prezydenturę pana Karola Nawrockiego. W moim przekonaniu to właśnie te rozmowy ze Sławomirem Mentzenem i ta jasna deklaracja Karola Nawrockiego zdecydowały o tym, że Karol Nawrocki zwyciężył. Ale trzeba też przyznać, że przynajmniej tak to wyglądało i taką deklarację, takie krytyczne, można powiedzieć, opinie na temat poprzednich rządów, niektórych punktów poprzedniego rządu wyraził Karol Nawrocki w tej rozmowie ze Sławomirem Mentzenem. Mam na myśli politykę covidową, politykę szeroko rozumianą unijną pana premiera Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc to być może przyczyniło się do tego, że w oczach naszych wyborców Karol Nawrocki przybliżył się do Konfederacji, do tej, myślę, konstruktywnej krytyki niektórych, przynajmniej rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Natomiast a może jest tak, że jest po prostu coś, czego państwo nie chcieli przyznać, także nieczęsto to przyznawał PiS, że jednak jest pewna wspólnota ideowa między wami a PiS-em i być może wy się od tego możecie odżegnywać, ale wyborcy widzą was jako formacje ideowo pokrewne.
No panie redaktorze, ja bym tego jednak tak nie sklejał. Ja uważam, że mogli zauważyć wyborcy faktycznie podobieństwa ideowe pomiędzy nami, pomiędzy Sławomirem Mentzenem a Karolem Nawrockim, który, tak jak mówię, skrytykował również niektóre poczynania rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ideowo oczywiście jest nam bliżej do prawicy, nawet tej takiej centroprawicy, niż do lewicy, tak? To jest oczywiste. Ale myślę, że wyborcy tutaj kierowali się, i mówię to tak z pełnym przekonaniem, że kierowali się jednak tą rozmową ze Sławomirem Mentzenem. Nie trzeba było wskazywać jednoznacznie, że Sławomir Mentzen popiera tego czy innego kandydata, tylko to naturalnie wychodziło, wyborcy są mądrzy i wywnioskowali z tego tak, a nie inaczej. 80% wyborców Sławomira Mentzena zagłosowało na Nawrockiego właśnie z tego powodu, że faktycznie jest temu kandydatowi bliżej do Sławomira Mentzena i do Konfederacji niż Rafałowi Trzaskowskiemu, który nie zdecydował się na ten ruch, aby ani jednego punktu nie podpisał i w zasadzie nie poparł, wręcz odniósł się do tego z krytyką. No i być może to też zdecydowało, tak? Ale trzeba przyznać, że rozmowa jedna i druga była merytoryczna, obiektywna i w moim przekonaniu bardzo dobrze, że Sławomir Mentzen, można powiedzieć, znalazł się w trzeciej turze jako ten trzeci rozgrywający i ten, który zapraszał jednego i drugiego kandydata i jeden i drugi skorzystał z tego zaproszenia.
Co teraz będzie dalej? Jak na razie mamy wniosek o wotum zaufania. Ono będzie głosowanie 11 czerwca na specjalnym dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu. Dlaczego Donald Tusk po pierwsze nie pogratulował Karolowi Nawrockiemu, zapowiedział walkę z nowym prezydentem i przyspieszenie i wprowadzenie planu B, planu awaryjnego? No i właśnie wotum zaufania, co nie spotkało się początkowo przynajmniej z pełną akceptacją i zrozumieniem ze strony części koalicjantów.
To trzeba też przyznać, pan premier Donald Tusk oczywiście nie pogratulował. Myślę, że to z takiego swojego politycznego wyrachowania, żeby za bardzo się nie zbliżać do środowiska Nawrockiego i Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to nie jest jednak jakaś małość polityczna, że
nie, to małość.
Gratuluje się wyborcom, ale nawet nie używa się imienia i nazwiska i w ogóle się nie gratuluje.
Jest to małość, trzeba to przyznać, to wielokrotnie zresztą było zauważalne, że politycy obozu Koalicji Obywatelskiej, w ogóle obozu Donalda Tuska, to są tacy często chłopcy w krótkich spodenkach rozgrywający. Więc to jest małość i no oczywiście my byśmy się w ten sposób nie zachowali. Należy podchodzić z szacunkiem do przede wszystkim wyborców, ale również do samego kandydata i do przyszłego prezydenta. No tę małość przecież i Donald Tusk i politycy Koalicji Obywatelskiej pokazywali w podobny sposób do pana prezydenta Trumpa i teraz się od tego odżegnują, ale no jest jak jest i powinniśmy współpracować. Tutaj dobro Polski powinno być ponad podziałami, ponad nawet takimi antypatiami. No to jest oczywiste. No Donald Tusk zachowuje się przecież nie od dzisiaj w ten sposób, ale wydaje się, że nie zmieni swojego postępowania, ale to oczywiście trzeba uznać też za, jeśli chodzi o propozycję, o wotum zaufania, to premier Donald Tusk tutaj stosuje taką zagrywkę PR-ową jednoznacznie. Ja określam wypowiedź w ogóle premiera, bo trzeba to nazwać wypowiedzią, bo to nie było przecież żadne orędzie, jako bardzo słabo, nic z niej konkretnego nie wynikało. Premier potwierdził, że prezydent został prezydentem, że uznaje ten wynik i że rząd będzie współpracował, ale przecież doskonale wiemy, że prezydent Nawrocki, przynajmniej mamy taką, no, można powiedzieć, nadzieję, że wiele tych szkodliwych ustaw, które dla Polski przygotował premier Tusk i rząd premiera Tuska, przez Karola Nawrockiego nie będzie podpisane, więc no ja tej współpracy jakoś sobie naprawdę nie wyobrażam. Jeśli słuszne ustawy będą wychodziły od rządu Donalda Tuska, to oczywiście warto je popierać. My też tak czynimy, na przykład w kwestiach cyfryzacji jesteśmy zgodni. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, którą mam przyjemność przewodniczyć, to tutaj na przykład dzisiaj podczas obrad Sejmu mówiliśmy o rozszerzeniu aplikacji mObywatel. Tutaj jesteśmy zgodni. No i życzyłbym sobie, żebyśmy ponad podziałami politycznymi dla dobra kraju, i nie jest to jakieś górnolotne, po prostu współpracowali. No to się niestety nie dzieje. A w kwestiach, tak jak mówię, cyfryzacji, nowoczesnych technologii.
Jest to takie możliwości, ale dzisiaj nie o cyfryzacji myślą politycy i nie o technologii, myślą o polityce i o władzy. O władzy, która albo się kończy, albo wchodzi w nowy etap. Co się dzieje z władzą Donalda Tuska? Marek Sawicki wprost apeluje o ustąpienie. Ważny poseł PSL-u wprost apeluje o ustąpienie premiera Donalda Tuska. Ten sam ustępować się nie zamierza. A Szymon Hołownia wtóruje, że nie widzi w tej chwili potrzeby zmiany premiera, że rząd ma większość. Jaka jest w tej chwili pozycja Donalda Tuska? Jest propozycja Jarosława Kaczyńskiego na rząd techniczny, ale chyba się nie porozumiał Jarosław Kaczyński ze Sławomirem Mentzenem, więc tej współpracy nie będzie. Czyli co, czyli mamy dalej rząd Tuska, tylko w jakiej kondycji ten rząd Tuska teraz będzie rządził?
W bardzo słabej kondycji, panie redaktorze, to przecież widzimy nie od dzisiaj, że ten rząd jest w bardzo słabej kondycji, ale chyba teraz trzeba uznać, że jest w najgorszej dotychczas pozycji od czasu rządzenia. Donald Tusk nawet nie ma tak silnej pozycji w swoim obozie, nawet w Platformie Obywatelskiej, jak miał kiedyś. Doskonale wiemy, że tam nadchodzi czas rozliczeń w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego i najprawdopodobniej, mamy takie przeczucie, najprawdopodobniej te osoby odpowiedzialne za kampanię Rafała Trzaskowskiego, ci najbliżsi współpracownicy, w jaki sposób będą rozliczani. Jak? To już decyzja Donalda Tuska i obozu Platformy Obywatelskiej oczywiście, ale wiadomo, jest to oczywiste i wiemy, słyszymy o tym, że tam tarcia są naprawdę... Natomiast wątpię w to, aby politycy Platformy Obywatelskiej nie zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania dla tego rządu. Natomiast już bardzo krytyczne głosy, tak jak pan redaktor wspomniał, dochodzą z obozu PSL-u, dochodzą również z obozu Polski 2050. Ja nie mam na tą chwilę przekonania, że wszyscy politycy, już nie tylko samego PSL-u, ale również Polski 2050, będą nadal, mówiąc przenośni, nadal ufać temu rządowi. Może tutaj dojść do jakiegoś przełamania. To jest zdanie na stole. Natomiast co do rządu technicznego zaproponowanego przez pana prezesa Kaczyńskiego, to widzimy, że niestety był to znowu zabieg z drugiej strony jednak, ale zabieg taki PR-owy, bo do tego apelu, do tej propozycji odniósł się Sławomir Mentzen. Zaproponował spotkanie panu prezesowi Kaczyńskiemu, a pan prezes Kaczyński powiedział, że jesteśmy zbyt małym klubem, tak już w kilku słowach to określając, aby...
To jest dysproporcja. Oburzył się na formę zaproszenia, jak rozumiem, że to było otwarcie na Twitterze, czy na Platformie X, a jeżeli tak, to oczekiwał, jak rozumiem, prezes jakiegoś zaproszenia bardziej poufnego niż takiego publicznego i chyba na to się Jarosław Kaczyński obruszył, że to się tak nie zaprasza starszego pana na spotkania.
My jesteśmy transparentni, natomiast i przekazujemy informacje opinii publicznej niemalże na bieżąco. Często jest tak, że to po prostu z minuty na minutę takie decyzje są przekazywane. Jesteśmy w czasach, jakich jesteśmy i przekazywanie informacji na Twitterze moim zdaniem nie jest niczym złym. Natomiast to może z drugiej strony też mogło wyjść zaproszenie z jednej, z drugiej, trzeciej, tak, bo tutaj trzeba rozmawiać również z politykami, którzy mieliby tą większość stanowić. W naszym przekonaniu tej większości w tej chwili nie ma i to zaproszenie oceniamy jako, w ogóle rozmowy na temat utworzenia rządu technicznego potrzebują większości, a tej większości nie ma, więc jest to zbyt daleko idące zaproszenie do rządu technicznego. Poza tym to nie było nawet zaproszenie. Pan rzecznik Bochenek również skomentował to w podobnym tonie jak pan prezes Kaczyński. My jesteśmy na rozmowy otwarci z jedną i drugą stroną. Myślimy o tym, aby przede wszystkim wdrażać nasz program wyborczy i rozmawiać możemy niemalże z każdym. Tylko ta inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości musi mieć poparcie przecież wielu klubów, czy przede wszystkim wielu posłów, bo być może nie całych klubów. A na to raczej...
To już na koniec pytanie właśnie, jak się to wotum zaufania skończy? To jest taka dość proste głosowanie, to nie jest bezwzględne, większość głosów to jest zwykła większość przy połowej liczby ustawowych posłów, więc nie trzeba uzbierać tych 231, może być mniejsza ilość posłów. Ktoś się wykruszy, czy jednak Donald Tusk cały czas stabilnie kontroluje koalicję rządzącą?
Nie nazwałbym tego kontrolowaniem koalicji przez Donalda Tuska, bo kontrolować to jej na pewno nie kontroluje Donald Tusk, natomiast kontrolują je poszczególni liderzy. Tylko pytanie, czy właśnie liderzy na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Polski 2050 kontrolują swoje środowiska, bo tam jest naprawdę bunt w tychże środowiskach. Przecież jest to oczywiście wiadome, oczywiste, że wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zagłosowali w większości nawet na Rafała Trzaskowskiego, bo to zupełnie inne poglądy, zupełnie inne ideały. To są konserwatyści, to są rolnicy, którzy no, nie mogą przecież z natury zagłosować za ludźmi, którzy chcą wdrażać ekoszaleństwa, którzy chcą wdrażać, kontynuować Zielony Ład, którzy chcą pakt migracyjny wprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Polska wieś nie zagłosowała na Rafała Trzaskowskiego i tam w PSL-u naprawdę, to jest zresztą to, co pan redaktor na początku zauważył, pan marszałek Sawicki jasno się na ten temat wyraża i nie jest to zdanie tylko odosobnione pana marszałka Sawickiego, więc ja uważam, że no jednak ta koalicja się utrzyma, ale nie ze względu na to, że trzymają główny koalicjant Donald Tusk, tylko jednak dlatego, że te osoby, ci politycy są przyspawani do stołku, do stanowisk. Niestety mamy taką sytuację, że rządzą ministerstwami politycy, a nie fachowcy, a ci politycy no, nie widzą swojej przyszłości, swojej perspektywy zawodowej w innym miejscu, jak tylko w tych ministerstwach. I to, mam wrażenie, niestety spowoduje, że ten rząd się utrzyma.
I będzie jeszcze przynajmniej przez jakiś czas rządził. Ostatnie pytanie, jak będzie wyglądała relacja między Konfederacją a Karolem Nawrockim? Czego pan oczekuje, jak pan sobie to wyobraża?
Mam nadzieję, że ona będzie poprawna. Mam nadzieję, że w tych kwestiach kluczowych pan prezydent Nawrocki będzie konsultował się w tych kwestiach kluczowych z Konfederacją, z liderami Konfederacji, że będziemy konstruktywnie rozmawiać na temat przyszłości Polski i że te deklaracje przede wszystkim, które złożył pan prezydent Lech Nawrocki, będą dotrzymane, czyli przede wszystkim te 8 punktów, które są niezwykle istotne dla wyborców Sławomira Mentzena i szeroko rozumianej już nie tylko Konfederacji, ale również środowiska konserwatywnego, środowiska ideowej prawicy.
O czym mówił Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, dobrego dnia.
A teraz na drugą nóżkę zagra zespół Pudelsi.